Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej wspólnie z Forum Ekonomicznym, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Polską Agencją Prasową, działem biznesowym. Dzisiaj tematem naszego spotkania będą wyzwania w branży motoryzacyjnej i chciałbym serdecznie przedstawić naszych drogich gości. Przedstawiam Państwu pana Jakuba Farysia, prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Dzień dobry.
Osobę, która motoryzacji z racji funkcji wie wszystko.
Dziękuję pięknie, no powiedzmy prawie wszystko.
I drugą osobą, która wie bardzo dużo o motoryzacji, jest pan dr Michał Wolański, adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
W całym świecie w ostatnich miesiącach bardzo dużo się zmienia, ale motoryzacja jest takim obszarem, w którym jeszcze więcej się zmienia w stosunku do przeszłości, jeżeli mówimy o motoryzacji jako pewnym już ułożonym zbiorze procesów, pewnej doskonałości, pewnej przewidywalności. A mamy czasy, w których bardzo wiele się zmienia i chciałem zapytać na początku, kierując do pana prezesa pytanie, w jakiej kondycji jest obecnie światowa branża motoryzacyjna? W którym punkcie jest?
Pytanie trudne, dlatego że biorąc pod uwagę to, że czeka nas rewolucja, a ta rewolucja już się właściwie zaczęła, mam na myśli przejście na nowe napędy, mam na myśli to, co zostało spowodowane no, przede wszystkim wyzwaniami legislacyjnymi, czyli koniecznością obniżenia emisji CO2 przede wszystkim, ale nie tylko innych szkodliwych substancji, no to chciałoby się powiedzieć, że w dobrej, bo się rozwijamy, bo jesteśmy tą branżą, która chyba w najbliższym czasie zmieni się najbardziej. Natomiast z drugiej strony, no oczywiście mamy szalony kłopot z półprzewodnikami, mamy wielki kryzys. Ten kryzys oczywiście objawia się przede wszystkim w taki sposób, że jak jeszcze 2-3 lata temu przychodziło się do salonu i zamawiało się samochód, no to maksymalnie to były 3-4 miesiące i już i samochód był wyprodukowany, był u klienta. W tej chwili często słyszymy 12 miesięcy i więcej. No i to jest problem, bo po pierwsze sytuacja jest dość paradoksalna, dlatego że mamy zamówienia na najbliższe, portfele zamówień są chyba najlepsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie 15 czy 20 lat, ale nie możemy tych samochodów wyprodukować. Nie możemy, nie możemy sprzedać samochodu, który kosztuje 20, 30 czy 40 tysięcy euro, tylko dlatego, że nie mamy czegoś, co kosztuje 2-3 euro. I no, z tym mamy w tej chwili bardzo poważny problem.
Panie doktorze, dopełniając tutaj ten wątek.
Dwie rewolucje naraz, bo jedna rewolucja, która się dzieje, to jest ta transformacja energetyczna, o której mówił pan prezes w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne. Natomiast druga rzecz to jest cyfryzacja branży, które mają tradycyjne produkty. Samochód to jest tradycyjny produkt, natomiast on się zmienia i koncerny motoryzacyjne nie są już tylko koncernami, które ze stali i z plastiku robią samochody, ale są koncernami, które robią komputery na kółkach. I to oczywiście dotyczy tak samo producentów AGD na przykład. Natomiast tutaj mam wrażenie, że te dwa wyzwania naraz były dla branży bardzo trudne. Stąd trochę niedocenienie tego tematu półprzewodników, stąd wyzwania, które stwarza oprogramowanie w nowoczesnych samochodach i stąd też pewne zmiany strukturalne, które się w branży mogą stać, bo też trochę inne problemy mają, czy silniejsze problemy mają producenci europejscy, gdzie na przykład koncern Volkswagena, który zawsze atakował Toyotę, jeżeli chodzi o bycie największym koncernem motoryzacyjnym na świecie, ma dużo poważniejszy problem z półprzewodnikami niż Toyota, która jednak w blisko wschodnich łańcuchach dostaw jest umocowana lepiej. Do tego atakujący koncern Hyundai, także tutaj też pewnie pewne przewartościowania będą i pewnie okaże się, że...
O tym też będziemy mówić, ale chciałbym zapytać, bo tutaj te półprzewodniki jako taki tani komponent w skali całego pojazdu, a pewien cios nie nokautujący oczywiście, ale wyprowadził dla branży. Jak to się stało, że te półprzewodniki stały się takim problemem dla branży, która do tej pory słynęła z pewnej doskonałości, jeżeli chodzi o zamówienia, systemy just in time, powiązania logistyczne na najwyższym poziomie, benchmarki dla wszystkich innych branż i rozłożone teraz przez półprzewodniki, które są produkowane na świecie?
Początkiem oczywiście była pandemia, no nic nowego. Pandemia zburzyła bardzo wiele dotychczas budowanych przez wiele lat łańcuchów dostaw, ale też kontaktów choćby międzyludzkich, spowodowała, że żyjemy, można to chyba powiedzieć już w czasie teraźniejszym, żyjemy zupełnie inaczej niż żyliśmy lat temu 5 czy 10. I ten początek, czyli ta pandemia, spowodowała bardzo prostą rzecz, mianowicie zmniejszenie ilości zamówień. Zostały zmniejszone na samym początku, czyli mówimy o pierwszych miesiącach 2020 roku, po tym jak ta cała historia się zaczęła. I druga rzecz, chyba ważniejsza nawet niż zmniejszenie przez nas zamówień, to jest to, że inne branże, branża komputerowa, branża sprzętu grającego, telewizory, AGD, znacznie zwiększyły swoje zamówienia. Zwiększyły dlatego, że pewnie większość nas spotkała się z czymś takim, że przechodzimy na zdalny tryb pracy, w związku z czym potrzebne są komputery. Myślę, że większość firm kupiła co najmniej kilka komputerów, nie mówię o wielkich przedsiębiorstwach, dodatkowo, poza planem. W związku z czym nagle okazało się, że tych półprzewodników potrzeba po prostu dużo więcej. Do tego wszystkiego branża motoryzacyjna jest odbiorcą mniej więcej 8% całej światowej produkcji. Po drugie, kilka zakładów dostarcza właściwie całej branży półprzewodniki. No i nagle okazało się, że jesteśmy nie najważniejszym odbiorcą. Czyli to wszystko, co przez lata było ułożone, co przez lata było wypracowane, co przez lata działało, nagle okazuje się, że przestało działać. No i stąd mamy ten bardzo, bardzo poważny kłopot i kryzys.
Czyli mało istotna branża dla producentów półprzewodników, bo to 8% w skali całości, no to jest 8%, no
nieduże,
jak nie liczyć.
Nieduży odbiorca, nazwijmy rzecz po imieniu.
Który na początku wstrzymuje swoje zamówienia, więc wypada z kolejki na koniec. I jeżeli będą jakieś kolejne produkcje półprzewodników, no to dopiero po jakimś czasie, kiedy będą zaspokojone zamówienia ze strony tych istotniejszych branż.
Niestety tak. Oczywiście to w różnym stopniu, to o czym pan ocen był łaskaw wspomnieć. Różni producenci mieli różnie ustawione te łańcuchy dostaw. No, dzięki Bogu mamy wolny rynek i każdy może kształtować tak, jak ma ochotę, czy tak, jak mu zmysł biznesowy podpowiada. Natomiast no, te łańcuchy były różnie ustawione, dostawcy byli różni, choć ich jest w gruncie rzeczy niewielu, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę producentów półprzewodników, no to tych producentów na świecie liczących się mamy w zasadzie może nie na palcach jednej ręki, ale na palcach obu rąk można ich policzyć. Mówię o tych masowych producentach, no nie mówię o jakichś niszowych producentach. No i tak się złożyło, że niektórzy producenci mają mniejsze kłopoty, niektórzy większe. Ale co do zasady możemy powiedzieć, że wszyscy mają większe lub mniejsze problemy. I to znowuż bardzo różnie jest, bo niektóre modele są produkowane w zasadzie bez żadnych problemów, a na niektóre musimy długo czekać. Tak czy inaczej mamy bardzo poważny problem, powtórzę to jeszcze
raz. I długo
raz.
To znaczy półtora roku, to też powiedzmy sobie długo, to nie jest kilka miesięcy.
Tak, bywają i nawet trudno oszacować, czy nawet trudno uśrednić, bo to jest tak, że niektórzy producenci przesuwają produkcję pewnych samochodów z na przykład sierpnia czy września na tego roku, na marzec czy kwiecień roku następnego, bo jest jeszcze jedna rzecz, nie mamy prawidłowości w dostawach tych półprzewodników, czyli może okazać się, że nagle dostajemy części do produkcji samochodu, którego produkcja była planowana w przyszłym roku. No i co się dzieje? No natychmiast wykorzystujemy tę szansę.
I też pojawiają się, dodajmy, przedziwne rzeczy, bo na przykład pewne kombinacje zamówień nie są przyjmowane, czy też na przykład nie ma gwarancji ceny. Dzisiaj zamawiamy samochód za jakąś cenę cennikową i tutaj też są bardzo różne polityki handlowe koncernów. Jedne utrzymują cenę, a inne mówią, no jest inflacja, są zmiany kursu euro, ile pan za rok zapłaci za samochód? Tego nie wiemy.
Nie wiem w jakiej cenie i co dostanę i kiedy tak naprawdę.
Tak, oczywiście nie ma wtedy obowiązku odebrania tego samochodu, jeżeli cena wzrośnie, więc też może się okazać, że te portfele zamówień, o których mówi pan prezes, to czasami są firmy, które sobie przewidująco zamówiły w dwóch, trzech koncernach wymiany flot. i wezmą tam, gdzie im utrzymają cenę. No, a najwyżej przepadnie zaliczka.
No, jeszcze do tego wszystkiego, o czym mówimy, pandemia spowodowała no, bardzo wysoką inflację. Mówię bardzo wysoką, bo oczywiście ona w porównaniu z inflacją lat 90. jest ciągle jeszcze bardzo niska, ale...
To proszę nie wywoływać wilka
z razu. Na wszelki wypadek, tak, na wszelki wypadek, o tym nie będziemy więcej i głębiej tego tematu dotykali. Natomiast no, patrząc z punktu widzenia tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie, powiedzmy, 20 kilka lat, no to faktycznie te zmiany cen są na tyle duże, że no nie chcę przywoływać początku lat 90., kiedy cenniki były w innych
walutach
niż złoty polski. Z prostego powodu, no nie wiadomo było, tak ile ten samochód, jaki będzie kurs złoty, no wtedy jeszcze nie euro, ale złoty i inne waluty za 3-4 miesiące czy pół roku.
Ładę się kupowało za dolary, to ja jeszcze pamiętam.
No, w tak zwanym Peweksie pewnie część naszych widzów pamięta Peweks. No, w Peweksie można było kupić bardzo różne rzeczy za tak zwane twarde waluty i bony wymienialne. Nie wiem, czy państwo, pewnie państwo pamiętacie jeszcze
były
taki wynalazek.
Instrumenty, tak. Mamy tą sytuację, którą tutaj panowie pokazaliście, jak teraz wygląda z perspektywy łańcuchów dostaw, chipów, przewodników, układów scalonych. Kiedy sytuacja wróci do normalności? Czy możemy w ogóle mówić o powrocie do normalności? Czy te półtora roku, które musimy czekać, to jest tak, że już wtedy będzie normalna sytuacja, że czekamy kilka miesięcy? Czy to już będzie taki stały, permanentny stan w branży, że jesteśmy skazani na to, że chcąc kupić samochód, musimy decydować się na różnego rodzaju kompromisy w naszych wyborach?
Świetne pytanie. Gdybym nie był w tak zacnym gronie, w tak poważnym miejscu, to bym powiedział, że poproszę kryształową kulę i czarnego kota i zacznę zgadywać. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, myślę, że nikt nie zna dzisiaj odpowiedzi. Bardzo słusznie pan zauważył, że musielibyśmy najpierw zdefiniować, co to znaczy normalność. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem nasze życie się bardzo zmieniło i zmienia się dalej i będzie się zmieniało. Pewnego rodzaju początkiem tego, czy też katalizatorem tych zmian była pandemia i jest dalej. Więc czy wrócimy kiedyś do poziomów sprzedaży czy rejestracji w Europie 14-15 milionów? Obawiam się, że jeżeli w ogóle kiedykolwiek, to nie prędko. A dlaczego? Pewnie tutaj za chwilę płynnie przejdziemy do drugiego tematu, czyli do tych zmian, które są w branży motoryzacyjnej, a które są nie tylko spowodowane wyzwaniami legislacyjnymi, czyli koniecznością obniżenia przede wszystkim emisji CO2, ale też innymi rzeczami, ale też zmianą modelu używania samochodu. I to jest coś, z czym będziemy musieli się zmierzyć, co nas czeka, bo większość ekspertów branży mówi, że ilość całkowita samochodów rejestrowanych przynajmniej w Europie będzie na pewno niższa. Dlaczego? Dlatego, że zmienia nam się model mobilności. Chcemy, może nie wiem, czy powinienem użyć słowa chcemy, czy bardziej będziemy zachęcani, zmuszani do tego, żeby przesiadać się do komunikacji publicznej, żeby korzystać bardziej z samochodów, które są samochodami wynajmowanymi na krótko, wreszcie, żebyśmy nasz model życia dostosowywali do takiej sytuacji, kiedy nie mamy samochodu na własność. I to będzie kolejne wyzwanie dla nas, dla branży. Bo może okazać się, że tak jak powiedziałem, już nigdy nie wrócimy do poziomów sprzedaży i rejestracji samochodów sprzed lat 5 czy 7.
Tak, rzeczywiście tu bardzo ważna rzecz i bardzo dobrze, że pan prezes od tego zaczął, bo to jest mój ulubiony temat i przynajmniej nie będzie, że ja ciągle sprowadzam dyskusję na ten sam temat. Natomiast rzeczywiście współczesne zarządzanie mobilnością bardzo się zmienia. Ostatnie lata nam pokazały, że chociaż inwestujemy mnóstwo w to, żeby nasze miasta się zmieniały, to jednak ciągle coraz więcej jeździmy po nich samochodami. I tego typu polityka, ona nie tylko jest coraz gorzej oceniana przez instytucje europejskie, takie jak Europejski Trybunał Obrachunkowy, który patrzy, na co idą fundusze unijne, ale również jest pewne przewartościowanie w ludziach. Ludzie oczekują czego innego od miast. Rozmawiałem ostatnio z wiceprezydentem jednego z miast, który mówi, że człowiek, który im robi strategię miasta regularnie, widzi, że tak jak 7 lat temu, 14 lat temu nie mówiło się tyle o zieleni w mieście, o ciszy w mieście, o stanie powietrza w mieście, tak teraz oczekiwania mieszkańców pod tym względem są duże. Ludzie rozumieją, że wyprowadzka poza miasto to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów, tylko chcą mieć wysoką jakość życia w mieście i to niestety wiąże się z, niestety czy stety, z ograniczeniem użytkowania samochodów, ale też z innym projektowaniem miast. Bo dlaczego my mówimy, w ogóle pojawia się takie słowo mobilność. Jak ja je pierwszy raz słyszałem, mówi się jakiś pretensjonalny, przepraszam, makaronizm. Natomiast jeżeli myślimy mobilnością, to staramy się myśleć tym, do jakich usług ludzie chcą mieć dostęp. I na przykład próbować im zapewnić te usługi blisko, dlatego nie transportować ich, tylko może dawać usługi w sposób zdecentralizowany, elektroniczny, później...
To są lata, to nie jest coś, co może się szybko zadziać. To jest... A z drugiej strony, jak mamy pandemię, to też z perspektywy użytkowników, jednak jak jadę własnym samochodem, no to mam takie poczucie, że mniejsza szansa, że złapię wirusa od kogoś, kto ze mną nie jedzie.
To moja dusza motoryzacyjna tutaj troszeczkę zaprotestuje, o tak, bo, a może nie zaprotestuje, tylko troszeczkę inny punkt widzenia chciałbym pokazać, bo z jednej strony absolutnie zgadzam się z tym, że rzeczywistość nam się zmienia, chcielibyśmy czegoś innego, tylko to jest troszkę tak jak z budową autostrad. Czy chcecie mieć autostrady? Tak, chcemy, ale autostrada przebiegnie niedaleko waszego domu. O nie, to nie chcemy. Więc mam takie wrażenie, że troszeczkę dzieje się tak, że chcielibyśmy mieć czyste miasta, chcielibyśmy nie mieć ruchu, chcielibyśmy mieć duże zieleni, chcielibyśmy mieć ulice, które nie będą wielopasmowymi, natomiast z drugiej strony nie bardzo chcemy zrezygnować z samochodu. Bo patrząc na, no jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w SGH, przyjmijmy, weźmy jako przykład Warszawę. W ostatnim czasie, jest to moje subiektywne odczucie, ale ruch się zwiększył. Więc z jednej strony tak, te trendy, te tendencje są, żeby coś się zmieniało, ale z drugiej strony pytanie, czy jak już przyjdzie do tej rezygnacji faktycznej, nie tej werbalnej, nie tej
deklarowanej,
takiej deklaratywnej, tylko już tej konkretnej, proszę nie jeździć samochodem. Czy tak bardzo łatwo się z tym pogodzimy? Myślę, że to jest pytanie na dyskusję zupełnie inną i bardziej już troszeczkę socjologiczną, może nawet filozoficzną momentami, niż techniczną, ale z całą pewnością to będzie inaczej wyglądało. Choćby dlatego, że młodzi ludzie, którzy wchodzą dzisiaj do życia społecznego, do tego dojrzałego, czyli ludzie dwudziestokilkuletni, oni jednak oczekują czegoś innego, myślą inaczej i przede wszystkim to, co moje pokolenie, no patrząc na moje siwe włosy, nie mam lat 20 paru, i to co moje pokolenie, co dla mojego pokolenia było ważne, czyli posiadanie samochodu, bo też nie tylko w Polsce, ale też w krajach zachodnich, w latach 60. czy 70., czy nawet jeszcze 80., posiadanie samochodu było pewnego rodzaju dowodem powodzenia, sukcesu społecznego, zawodowego,
statusu.
Dzisiaj nie jest tak. Dzisiaj samochód zaczyna być...
Mniejszej dostępności alternatyw, jeżeli chodzi o transport publiczny, mniejsza wygoda pewnych rozwiązań.
Dokładnie, także myślę, że to jest wielopłaszczyznowy temat. Temat, który na pewno będzie się rozwijał, ale co do jednego chyba wszyscy nie mamy, panowie, tak jak tutaj siedzimy, wątpliwości, że na pewno ilość samochodów, szczególnie w miastach, no bo wsie to jest zupełnie inny, czy małe miejscowości, to jest zupełnie inny temat i inny obszar, ale tu na pewno będzie się to zmieniało i na pewno ilość samochodów prywatnie użytkowanych będzie się zmniejszać.
Znaczy taka jedna uwaga, przepraszam, bo tutaj pan Bartek pokazuje, żeby ten wątek zamykać, natomiast musimy mieć świadomość, że w dużych miastach więcej podróży jest wykonywanych transportem publicznym niż samochodami. Więc to też nie jest tak, że to większość ma zrezygnować z jeżdżenia samochodów, czy też ograniczyć. tylko jednak cały czas rozwiązaniem domyślnym w miastach, z czego możemy sobie nie zdawać sprawy, patrząc na jezdnie, na których większość miejsca zajmują samochody, ale jednak większość przewozów w dużych miastach wykonują autobusy i tramwaje, więc my od tego konsensusu nie jesteśmy tak daleko i przykłady Paryża, który ogranicza prędkość do 30 km na godzinę, co fenomenalnie wpływa na bezpieczeństwo. Przykład Berlina, gdzie dyskutowany jest pewien kompromis polegający na tym, na poważnych ograniczeniach ruchu indywidualnego w centrum, zasadniczym zakazie z wyjątkami, po to, żebyśmy wszyscy mieli często kursujące, nie stojące w korku autobusy. I to jest pewna umowa społeczna, pewne rzeczywiście ograniczenie pewnych, powiedzmy, swobód, ale też po to, żeby móc się w miastach przemieszczać swobodnie. I takie rzeczy jeszcze 10 lat temu były niewyobrażalne, natomiast bardzo tutaj się podejście zmienia i to oczywiście przychodzi z Zachodu i podejrzewam, że za 10 lat dzisiaj u nas też się tego typu rzeczy, jak w Paryżu czy Berlinie, mogą wydawać niewyobrażalne, natomiast za 5-10 lat z pewnością będziemy o tym rozmawiać.
Czyli taka perspektywa przyjmuję i będziemy oczywiście obserwować.
Rzeczywistość się zmienia.
Mówiliście już panowie też o tych wątkach ekologicznych, które wpływają bardzo mocno na branżę. Chciałem zapytać, w jakim stopniu branża automotive jest przygotowana do wdrażania programu Fit for 55?
Powiem w 100%. Mówię o przygotowaniu, natomiast tu mamy dwa obszary. Pierwszy obszar to jest ten obszar, który jest obszarem zależnym od nas, czyli zaproponowanie klientom samochodów, które będą samochodami bądź elektrycznymi, bateryjnymi, bądź samochodami wodorowymi, bądź samochodami, bądź hybrydami plug-in, hybrydami, czy też samochodami napędzanymi CNG, LNG. Te technologie, czy to, co jest potrzebne do produkowania samochodów, my dzisiaj mamy. Stosunkowo najsłabiej jest rozwinięty wodór, ale trwają bardzo intensywne prace, szczególnie, choć dzisiaj mamy już dostępne samochody osobowe, mamy dostępne samochody dostawcze, ciężarowe, ale te prace jeszcze trwają i wydaje się, że część firm upatruje sukcesu wodoru w transporcie dalekim. Choć tak jak powiedziałem, są już samochody też osobowe. Są samochodami dzisiaj dostępnymi. Zgoda, jeszcze są pewne ograniczenia, jeżeli porównamy z samochodami konwencjonalnymi, tymi, które są samochodami czysto spalinowymi, na przykład zasięg, na przykład cena, ale jeden absolutnie podstawowy problem, który my jako branża mamy, a to jest problem, którego my nie jesteśmy w stanie rozwiązać, to jest sieć ładowania. Dlatego, że nasz sukces, czyli branży, która ma zaoferować klientom samochody, zależy od tego, a może nie zaoferować, tylko skutecznie je sprzedać. Będziemy mogli tylko wtedy, kiedy będzie dobra sieć ładowania. Bez tej sieci nie będzie sukcesu. Dlatego odpowiadając w sposób prosty, tak, my jako branża jesteśmy gotowi zaoferować produkty, natomiast czy klienci je będą chcieli kupić w ilościach przez nas oczekiwanych, to jest drugie pytanie.
To ja tu pozwolę sobie z tego wyciągnąć, przepraszam, wniosek, że branża motoryzacyjna zrobiła kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Dość kontrowersyjny. I chciałem to uzasadnić, ponieważ gdzieś podstawowy problem polega na tym, że samochód jest odbiornikiem energii elektrycznej, tak zmieniony. I teraz jest pytanie, jaką my energię elektryczną do tego samochodu dostarczymy? I tutaj mamy problem nie tylko ładowarek, ale też tego, zwłaszcza w Polsce i innych krajach, gdzie bazujemy w dużej mierze na energetyce węglowej, mamy problem tego, jaki my prąd dostarczamy do sieci. Jeżeli my sobie szczerze policzymy carbon footprint różnego rodzaju napędów pojazdów, co teraz robię, to nagle wychodzi, że na przykład autobus dieslowski spełniający normę Euro 6 z układem oczyszczania spalin, on emituje mniej dwutlenku węgla niż autobus elektryczny w końcowym bilansie. Oczywiście o czym to świadczy? Świadczy to przede wszystkim o konieczności szybkiej transformacji energetycznej, bo oczywiście powinniśmy dążyć do neutralności klimatycznej, natomiast powinniśmy dążyć w sposób skoordynowany, w sposób zaczynający się od źródeł produkcji energii, a potem rozszerzać te odbiorniki zielonej energii. My niestety idziemy w troszeczkę innym kierunku. Oprócz tego też to, co chciałem powiedzieć, elektryfikacja transportu ma to do siebie, że z nią jest trochę tak jak z recyklingiem w gospodarce odpadami. Czyli mamy pewnego rodzaju piramidę. W odpadach mówimy reduce, reuse, recycle, czyli używaj mniej, używaj wielokrotnie i dopiero na końcu odzyskuj ten plastik. I podobnie jest z samochodami. Powinniśmy na początku prowadzić takie polityki, żeby zachowywać istniejący poziom życia, przemieszczając się mniej. Na przykład poprzez to, że cała Warszawa nie jeździ na bazarek pod Halem i Roską, tylko mamy bazarki w dzielnicach, co nie jest trudne. Później staramy się jak najwięcej potrzeb zapewniać transportem zbiorowym, jak najbardziej zelektryfikowanym, chociażby dlatego, że zapotrzebowanie energetyczne na przewóz jednego pasażera jest dużo mniejsze, zapotrzebowanie na miejsce jest dużo mniejsze i dopiero potem elektryfikacja, która jest wspaniała, natomiast brakuje dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest to, o czym powiedział pan przewodniczący, czyli sieć ładowarek i powiem szczerze, ja sobie, ponieważ ja robię Excele na wiele rzeczy, robiłem też sobie Excela, czy nie warto by było kupić samochodu elektrycznego. I ponieważ ja nie jeżdżę po mieście samochodem, bo uważam, że samochód nie jest do jeżdżenia po mieście, lubię jeździć samochodem w trasę i często jeżdżę w takie miejsca, gdzie nie mogę dojechać pociągiem. Natomiast wyszło, że ładowanie samochodu na stacjach naszego wiodącego koncernu energetycznego jest na tyle drogie, że kosztuje mnie to więcej niż benzyna do mojego samochodu. Dlaczego tak się dzieje? Podejrzewam, że dlatego, że ten koncern zastosował zasady rachunkowości menedżerskiej, których uczymy przecież na SGH, policzył sobie miejsce powstawania kosztów, policzył koszty tych ładowarek i wyszło, że prąd jest tani, ale amortyzacja ładowarki, z której na razie korzysta 1-2 samochody w ciągu dnia, a może i w ciągu tygodnia, jest tak ogromna. Co robić? Przede wszystkim moim zdaniem powinniśmy popatrzeć, gdzie samochody elektryczne sprawdzają się najlepiej. Moim zdaniem idealnym miejscem do rozpoczęcia elektryfikacji są wszelkiego rodzaju taksówki i Ubery, bo to są samochody, które przejeżdżają bardzo często 100 tysięcy kilometrów rocznie w warunkach miejskich. I tak jak miasta inwestują ogromne pieniądze i są też zmuszane przez przepisy do zakupu autobusów elektrycznych, tak nie ma żadnych przepisów, które mogłyby sprawić, że miasta wydają licencje taksówkowe tylko dla pojazdów spełniających określone normy. Może elektrycznych, może elektrycznych i hybrydowych, bo hybryda w polskich warunkach ma najniższy carbon footprint. I zresztą nawet widzimy, że wielu taksówkarzy wynajmuje pojazdy hybrydowe i model biznesowy zamyka się podobnie.
To, o czym pan mówi, to są pewne zmiany, które mają lata, jeżeli chodzi o tę perspektywę czasową, bo zmiany dotyczące urbanistyki, zagospodarowania miast, żeby te bazarki były lokalnie. Transformacja energetyczna, to też są dziesiątki lat być może. I chciałem zapytać, jak w takim razie, czym będziemy jeździć za 20 lat, w panów ocenie, łącząc te różne trendy, o których panowie mówicie.
No znowuż poproszę tą kulę
kryształową. No właśnie, wiem, że pan się od tej kuli, kota. Ale gdybyśmy mieli tutaj te trendy jakoś złożyć w taką całość.
Jeżeli jeszcze zanim do tego pytania, to jeżeli jeszcze dwa zdania do powiedzenia, może nawet nie komentarza. Absolutnie mówiąc o tym, o punktach ładowania, miałem na myśli ten cały łańcuch, to znaczy miałem na myśli po pierwsze to, że prąd powinien być, ja już nie chcę użyć słowa czysty, ale jak najczystszy, jak to jest możliwe. Po drugie, ten prąd musi dotrzeć do tego miejsca, gdzie będzie ta ładowarka. I tu jest szalony problem, bo sieci energetyczne mamy w takim stanie, w jakim mamy. No i wreszcie, po trzecie, ilość tych ładowarek powinna być taka, jaka będzie, żeby ładowanie było komfortowe. Ja już nie mówię o akcyzie, bo to już jest zupełnie inna historia.
Nie chcę za to zapłacić. Problem jest taki, że
na
dostarczaniu benzyny robi się dobrą kasę. Na ładowarki jeszcze trzeba ekstra dotacji, po to, żeby tak naprawdę zaoszczędzić koszty zewnętrzne, które wcale nie są tak ogromne, jeżeli sobie porównamy nowoczesny samochód benzynowy spełniający normę Euro 6 z samochodem elektrycznym, ale oczywiście pewne decyzje zostały już podjęte, koncerny przestawiają swoje fabryki.
Nie ma od nich obrony.
Moim zdaniem troszkę przedwcześnie, ale musimy się z tym nauczyć żyć i znaleźć dobre zastosowania dla tych pojazdów elektrycznych.
Chciałem zwrócić tylko uwagę, zanim, bo pamiętam o pytaniu o tym, co będzie za 20 lat. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dzisiaj w zasadzie wszystkie nowe platformy projektowane są w taki sposób, żeby można było użyć tej platformy do produkcji samochodu spalinowego, hybrydy plug-in i bateryjnego, a pewnie za chwilę wodorowego. Czyli jesteśmy elastyczni, w zależności od rozwoju sytuacji będzie pewnie można tę produkcję sterować w taki sposób, żeby to było jak najbardziej efektywne i żeby dostarczać na rynek te pojazdy, które klienci będą chcieli kupić, no ale z drugiej strony legislator pozwoli nam jeździć. Co będzie za 20 lat? Bardzo, bardzo interesujące pytanie, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez ostatnie sto kilkadziesiąt lat, no może sto kilkanaście, samochód właściwie wyglądał tak samo, to znaczy był silnik
pełne komponenty są niezmienne.
Spalinowy, był układ przeniesienia napędu, nadwozie, siedzenia. O tyle teraz, po pierwsze, wydaje mi się, że, no bo mówimy mniej więcej o roku 2040, na pewno na ulicach będą spotykane samochody z różnych obszarów, w tym samochody spalinowe. Choćby dlatego, że średni wiek pojazdu taki rzeczywisty w Polsce to jest mniej więcej 14 lat, czyli samochody spalinowe dzisiaj kupione, a tych mamy mniej więcej 70%, mówię czysto spalinowych, to są ostatnie nasze dane, 70% pojazdów to są samochody z silnikiem benzynowym i silnikiem diesla, za lat 14, czyli w roku mniej więcej 2035, ciągle jeszcze będą w, uwaga, okolicy średniego wieku pojazdów. Czyli one będą na pewno, a nie wyobrażam sobie, żeby od jutra przestały być sprzedawane, więc jeszcze przez jakiś czas będą sprzedawane. Czyli na pewno będziemy...
To część z tych zachodów będzie tutaj być może do Polski
przyjeżdżała. I to jest bardzo poważne ryzyko, że ta rewolucja skończy się tym, że samochody te stare będą, bo w Polsce nie ma żadnych barier i przez 30 lat żaden z rządów nie wprowadził żadnych barier. To po pierwsze, czyli będziemy mieli samochody spalinowe, będziemy mieli samochody rozumiane jako niskonapędowe, szeroko rozumiane, czyli te wszystkie rodzaje pojazdów, które wymieniłem. Nie zaryzykuję dzisiaj powiedzenie, jak bardzo to będzie się dzieliło i jakie fragmenty tego koła będą którymi samochodami, ale na pewno będziemy mieli ich mniej. Mam na myśli pierwsze rejestracje, bo będą te wszystkie trendy, o których przed momentem mówił pan docent, one wejdą w życie. Myślę, że też część z nas przekona się, że jazda samochodem nie jest absolutną niezbędnością do życia, czyli świadomie zrezygnujemy z tych samochodów, co oznacza, że pewnie na ulicach miast będzie więcej transportu publicznego, szeroko pojętego, czyli autobusy, tramwaje. No i jeżeli mam popuścić wodze fantazji, to za 20 lat może pojawią się samochody autonomiczne. Niekoniecznie w kontekście samochodów osobowych mówię, czyli niekoniecznie będą to samochody, bo na ogół pewnie sobie wyobrażamy tak, że wsiądziemy i poprosimy do cioci na imieniny i samochód pojedzie do cioci, wie, która ciocia wie, gdzie są imieniny i nas tam zawiezie, ale bardziej myślę o transporcie publicznym, bo już dzisiaj mamy przykłady na niektórych lotniskach takich samochodów, ale też, bo w ogóle nie dotknęliśmy tego obszaru ciężarowego, czy tego obszaru przewozu towarów, który jest niebywale ważny, a często pomijany w dyskusji, oczywiście, ale dla istnienia nas wszystkich, dla trwania, bo moim zdaniem chyba szybciej proces elektryfikacji czy przechodzenia na napędy niskoemisyjne będzie miał miejsce w przypadku samochodów dostawczych. Choćby dlatego, że zmienia nam się model zakupowy i coraz więcej rzeczy przyjeżdża do nas do domu. A żeby przyjechało do nas do domu w sposób przyjazny dla środowiska, to wyobrażam sobie, że bardzo wiele miast po prostu zakaże jeżdżenia samochodami dostawczymi, takimi do 3,5 tony.
dostawczymi po centrach, a może nawet szerzej miast. Więc tu myślę, będzie, chyba zaryzykuję słowo rewolucja i za te 20 lat może okazać się, że większość samochodów tego tak zwanego transportu ostatniej mili to będą samochody niskoemisyjne.
Tak, ja sobie pozwolę tę wizję kontynuować, bo no, nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, która już rozpala Polskę do czerwoności, czyli paliwa za 6 zł za litr. Myślę, że za 5 lat te 6 zł za litr będziemy wspominali z rozrzewnieniem, płacąc tych złotych pewnie kilkanaście, i to absolutnie zmieni pewne decyzje, zwłaszcza przy profesjonalnym korzystaniu z samochodów, przy dużych przebiegach, bo te samochody elektryczne również poprzez to, że tanieją również z przyczyn fiskalnych czy quasi-fiskalnych, bo od koncernów motoryzacyjnych też wymaga się de facto subsydiowania skrośnego samochodów elektrycznych. I przy takich cenach paliwa rzeczywiście w zastosowaniach profesjonalnych będzie się samochodów elektrycznych pojawiało dużo, czyli właśnie taksówki, Ubery czy też kurierzy, i równocześnie będzie tych zastosowań profesjonalnych na naszych ulicach coraz więcej. Drożyć będą opłaty parkingowe, bo będziemy chcieli mieć jak najmniej miejsc parkingowych, żeby mieć zieleń. Może będziemy chcieli mieć parkingi podziemne, one też kosztują, za to wszystko trzeba będzie zapłacić. Kolejną rzeczą, która prawdopodobnie będzie się zmieniała, to wymogi techniczne. W tym momencie po Polsce można jeździć byle jakim samochodem, podbijamy sobie dowód rejestracyjny co roku i jakoś to idzie i w ten sposób rozwija się. Kiedyś to się mówiło o motoryzacji za 5000 zł, ale jak ostatnio rozmawiałem ze znajomymi przedsiębiorcami budowlanymi, to już podobno nie jest motoryzacja za 5000 zł, bo to jest ogromna suma, tylko jest motoryzacja za 1500 zł. Ta motoryzacja siłą rzeczy się skończy, również dlatego, że 1500 to będą może 2 tankowania, może 3 tankowania, i tutaj też będziemy musieli zapewnić więcej transportu publicznego, chociażby po to, żeby zapewnić ludziom, których nie będzie stać na to tankowanie, odpowiednią mobilność, dojazd do pracy, a przedsiębiorcom zasoby pracy. I tu się będzie zmieniał transport publiczny różnie. W ostatnich latach w Ingolstadt koło fabryki Audi pod bramą fabryki powstał dworzec kolejowy, nowy przystanek po to, żeby dowozić pracowników właśnie do fabryki samochodów. Mlada Bolesław zawsze był.
Dotknął pan bardzo ważnego obszaru i tutaj myślę, że musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, co nazywa się roboczo w kontekście Fit for 55 ETS2, czyli systemem handlu emisjami dla samochodów ciężarowych. Bo o ile cele są postawione na rok 2030 dla samochodów osobowych, czyli minus 55%, minus 50% dla dostawczych, o tyle w przypadku samochodów ciężarowych to będzie system handlu emisjami. Krótko mówiąc, będzie to drożej kosztowało. I niebywale ważnym, moim zdaniem, jest to, żebyśmy te wszystkie zmiany przeprowadzali w sposób akceptowalny społecznie. Bo przypomnę Państwu jedną rzecz. Żółte kamizelki we Francji wyszły na ulicę za kilkanaście eurocentów na litrze. I musimy przygotować się do tych wszystkich zmian, szczególnie w kontekście krajów Europy Środkowej, które są, no co tu dużo mówić, znacznie mniej zamożnymi krajami niż kraje Europy Zachodniej. Musimy przygotować się w taki sposób, żeby nie było czegoś takiego, co się nazywa gniew społeczny. Bo wszystkie teorie, o których mówimy, może nagle okazać się, że w pewnym momencie ludzie powiedzą nie.
Ale gdy mam za to zapłacić, to już niekoniecznie. Więc
jeszcze raz wracam do tej autostrady. Autostrady tak, ale nie pod moim domem. Więc jeżeli nagle okaże się, że faktycznie litr benzyny kosztuje nie 6, a już nie powiem 16, ale kosztuje 10 zł, jeżeli nagle okaże się, że eksploatacja samochodu tego za te 5 tysięcy jest niemożliwa bądź tak droga, to ci ludzie powiemy nie, nie chcemy tego. Chcemy powrotu do poprzedniej sytuacji. Jak to zrobić? No, to jest pytanie kluczowe dla kierowane pod adresem rządzących. Nie tylko rządzących w Polsce, ale też w Europie.
Ale to jest też po części danie im alternatywy. Wczoraj miałem zastępstwo z grupą, która mnie nie znała u nas na zajęciach, i rozmawialiśmy o strategiach różnych samorządów. Studenci, jak to na SGH, z różnych stron Polski. Jedna studentka wychowała się na Mokotowie, całe życie obraca się dotychczasowe tutaj kilku ulicach i rozmawialiśmy o tym, jak ocenia strategię samorządu warszawskiego. I studentka mówi, no, że jest problem, że Warszawa zwęża ulice, nie zapewniając więcej transportu publicznego. I to bardzo trafne spostrzeżenie. I to nie było dla niej nieakceptowalne, że zwęża ulice. Natomiast było dla niej nieakceptowalne, że zwęża ulice, a w ciągu ostatnich 5 lat może o 10% zwiększyły się kilometry przejeżdżane przez autobusy. Te autobusy powinny jeździć znacznie, znacznie częściej. Koncerny motoryzacyjne też to widzą. Przecież Volkswagen kupił MAN-a, kupił Scanię, dywersyfikuje swoją produkcję, zdaje sobie sprawę, że może będzie produkował mniej samochodów, ale może sprzedawać więcej autobusów. Natomiast niestety w Polsce z roku na rok jest coraz mniej transportu publicznego. I to rzeczywiście może powodować te niepokoje, a dodajmy, Polska jest potentatem w produkcji środków transportu publicznego. Jest to produkcja dużo bardziej roboczochłonna, kreująca dużo miejsc pracy. Także tutaj też z punktu widzenia przemysłu i rozwoju gospodarczego Polski są ogromne szanse. Natomiast musimy mieć jasną politykę większej ilości transportu publicznego, bo inaczej będziemy w potrzasku i ten potrzask doprowadzi do niepokojów społecznych i tu się absolutnie zgadzam.
Cieszę się bardzo, że... Znaczy po pierwsze cieszę się, że się zgadzamy w tej naszej diagnozie, bo to może być kluczowe dla nie tylko Polski, ale też dla innych krajów, tak jak powiedziałem, szczególnie Europy Środkowej, czyli te zmiany musimy przeprowadzić w sposób akceptowalny społecznie. Kropka, koniec, nie ma żadnej dyskusji.
I skoordynowane
absolutnie.
Zmiany w Europie będą też zgodne ze zmianami na świecie. Czy będziemy taką samotną wyspą, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania? To być może z perspektywy konkurencyjności w wymiarze światowym sprawi, że tutaj produkcja w Europie nie będzie opłacalna biznesowo. Czy to nie jest takie zagrożenie?
To jest kolejna bardzo poważna sprawa, którą my podnosimy, to znaczy to, że te wszystkie zmiany, które są pierwszy raz w historii w zasadzie wywołane nie przez rynek, nie przez oczekiwania klientów, tylko przez legislatora, żeby te zmiany nie spowodowały utraty konkurencyjności europejskiej branży motoryzacyjnej, bo przypomnę Państwu, że to jest kilkanaście milionów ludzi, a biorąc pod uwagę rodziny, to pewnie kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy żyją z branży motoryzacyjnej. Jeżeli weźmiemy tylko samą produkcję. Natomiast jeżeli weźmiemy to drugie koło, trzecie nawet, to już zaczynają być ilości bardzo, bardzo duże, bo w Polsce bezpośrednio to jest jakieś mniej więcej 250 tysięcy, znacznie szerzej to jest więcej. Ale ja jeszcze z jednego powodu się cieszę, że wspomniał Pan o produkcji autobusów, bo bardzo często, myśląc o produkcji samochodów, patrzymy przez pryzmat samochodów osobowych, no bo to jest takie widowiskowe, jak zjeżdżają jeden po drugim te samochody.
Albo jadą w Bratysławie na kolejce podwieszanej.
Dokładnie,
to jest moje ulubione widowisko.
Tak. Natomiast pamiętajmy, że Polska jest faktycznie, kiedyś byliśmy potęgą za czasów słusznie minionych w różnych tam lokomotywy i tak dalej. Natomiast jeżeli mogę użyć takiego słowa, to my jesteśmy chyba potęgą europejską w produkcji autobusów miejskich, bo o takich mówimy, dlatego że właściwie prawie wszyscy światowi producenci czy europejscy producenci mają w Polsce fabryki autobusów. No właśnie dlatego, że wymagana jest z jednej strony bardzo, bardzo dobrze wykształcona kadra i my taką mamy, ale z drugiej strony produkcja autobusów w dużej części jest to produkcja nie mało powtarzalna, dlatego że konfiguracja autobusów dla poszczególnych miast czy przewoźników jest bardzo różna. Także bardzo się cieszę, bo to warto podkreślać, że to też jest nasza specyfika.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatnich minutach prosimy o pytania wzajemne. Bardzo proszę o pytanie ze strony pana prezesa do pana doktora i później o rewanż.
Pytanie jest dość proste. Panie docencie, jak, bo jest pan człowiekiem, który nie tylko prowadzi biznes, ale również udziela się tutaj, uczy pan studentów. Co pan mówi studentom o branży motoryzacyjnej? Czy warto dzisiaj wchodzić? Mam na myśli tych młodych ludzi, którzy wchodzą w swoje życie. Czy mówi im pan, że warto wchodzić do tej branży, warto zajmować się motoryzacją, czy wręcz przeciwnie, słuchajcie, dajcie sobie spokój, bo nie wiadomo, co będzie.
Pół minuty proszę.
Studenci, szczerze mówiąc, nie rozmawiamy ze studentami może za dużo na takie tematy, natomiast moja babcia, która była profesorem wychowania fizycznego, zawsze mi mówiła, że trzeba robić to, co się lubi. I jeżeli kogoś to pasjonuje, jeżeli ktoś ma, jak to się mówi, benzynę we krwi, to absolutnie powinien wchodzić w taką branżę, jaką kocha, bo tam odniesie sukces. I to bez dwóch zdań.
Siedzi przed panem taki facet z benzyną we krwi.
A teraz na chwilę proszę, to pytanie. Z prądem albo wodorem.
Ja zadam panu pytanie, czy w Polsce jeszcze powstanie jakaś fabryka motoryzacyjna, nie licząc tego, co się dzieje w Gliwicach?
Pytanie, czy mówimy o fabryce, tak, pytanie, czy mówimy o fabryce, która będzie fabryką jednego z koncernów światowych, czy mówimy o fabryce, która będzie kapitałowo polska. Ale wszystko jedno, w tej chwili, tak jak powiedziałem, jesteśmy w miejscu absolutnie przełomowym. Bardzo trudno powiedzieć, czy i jak zachowa się rynek. Liczymy się z tym, że będzie potrzebnych znacznie mniej samochodów wyprodukowanych. W związku z czym dzisiaj nie sądzę, a myślę, że mówię też o kilku najbliższych latach, żeby którykolwiek z koncernów zdecydował się na budowanie nowej fabryki, bo po prostu w bardzo wielu fabrykach mamy jeszcze wolne miejsca. Czyli znak zapytania.
Bardzo dziękuję. Gośćmi czwartkowego forum SGH był pan prezes Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Dziękuję
bardzo. Pan dr Michał Wolański. Ja nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiowski. Zapraszamy za tydzień. Naszymi gośćmi będzie pan prezes Zbigniew Jagiełło, członek Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności, wieloletni prezes banku PKO BP i laureat Nagrody Gospodarczej SGH. A rozmówcą ze strony SGH będzie pan dr Marek Lusztyn, pracownik Instytutu Bankowości SGH, ale bardziej znany jako wieloletni członek zarządu i prezes PKO SA, obecnie prezes mBanku. Dziękuję.